Bezpieczeństwo energetyczne to jest kluczowa sprawa dla każdego państwa. No i pytanie, czy Polska może czuć się bezpieczna w związku z szykowanym nowym rozdaniem w naszym regionie globu? Toczą się negocjacje związane z próbą zakończenia wojny w Ukrainie, to już wiemy. Na elementy tych rozmów mają być kwestie dostaw gazu i ropy z Rosji do Niemiec i innych państw europejskich. Uzyskacie teraz jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24, bo moim gościem jest ekspert w tej dziedzinie, pan Piotr Woźniak. Witam serdecznie, panie ministrze.
Tak, dzień dobry.
Były minister gospodarki, były główny geolog kraju, eksprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Panie ministrze, co dalej z rurami z Rosji do Niemiec biegnącymi po dnie Bałtyku?
Znaczy, ja słuchałem tej pańskiej zapowiedzi, to jest bardzo ambitne. Nie sądzę, żebyśmy mogli na tym etapie cokolwiek przesądzić albo nawet wywnioskować właściwie z tego, co się dzieje.
Mhm. Szum informacyjny?
Bo jest bardzo poważna, tak, niezgodność agencyjna między informacjami podawanymi nawet w odstępie godzinowym. Więc rzeczywiście negocjacje się w dosyć niespodziewany, jak dla mnie sposób niespodziewany, przerodziły w rozmowy na temat dość strategicznych surowców. To są lantanowce, czyli pierwiastki ziem rzadkich w Ukrainie, które to miała być porozumienie w tej sprawie między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi. Jak wiadomo, do tego porozumienia jeszcze nie doszło. Podobno negocjacje, tak jak pan powiedział, trwają, ale to był zwiastun tego, że należało się spodziewać bardziej w tych negocjacjach w sferze surowców strategicznych, do których ciągle należy ropa i gaz jeszcze przez długie dziesięciolecia.
Czyli pan wiąże te dwa elementy, że elementem tych negocjacji dotyczących pierwiastków ziem rzadkich, z tym jest związana także kwestia jakby reorganizacji tego rynku gazowego i naftowego w Europie, tak?
Znaczy, to jest ze względu na popyt, dlatego że tu mamy dosyć niejasny obrazek, niewyraźny obrazek tego, w którym kierunku skłaniają się odbiorcy energii, czy bardziej w kierunku źródeł to się nazywa odnawialnych, czyli niestabilnych, czy wciąż jeszcze w kierunku źródeł kopalnych, czyli ropy, gazu.
Tak.
No już nie mówiąc o węglu, o którym w ogóle ostatnio nie wolno mówić.
No właśnie, co z gazem, panie ministrze? Ja wrócę do tego pytania. Jak zakończy się sprawa gazociągów Nord Stream, pana zdaniem, według pana możliwości takich trochę proroczych?
Wie pan, no ja nie jestem prorokiem, mimo wszystko.
Żartuję oczywiście.
Chciał być, ale tak, bo to jest dosyć poważna sprawa. Natomiast tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z takim dylematem i chyba w takiej dychotomii to trzeba rozpatrywać. Czy lepiej dla nas w Polsce, dla naszego bezpieczeństwa energetycznego by było, gdyby się dogadali Amerykanie z Niemcami, czy lepiej, gdyby się dogadali Amerykanie z Rosjanami?
Mhm. I która opcja jest lepsza dla nas, dla Polski?
No, więc oczywiście, gdyby się dogadali Amerykanie z Rosjanami, no to mamy już klęskę na całej linii i możemy się tylko zamknąć oczy i się modlić, żeby jak najdłużej trwało do końca świata, ale...
Dlaczego?
Dlatego, że no nie, wtedy mamy kompletny, będziemy mieli do czynienia z zupełnie takimi samymi oczekiwaniami w stosunku do rynku i takimi samymi działaniami. To zresztą bardzo ładnie widać, tym razem w odwrotną stronę, jeśli chodzi o sojusz, tak zwany OPEC+, to znaczy kartel naftowy, któremu przewodzi Arabia Saudyjska i do którego dostosowały w 2018 roku Rosja i kraje dawniej z Imperium Sowieckiego.
Stąd plus.
To się nazywa OPEC+. Tak, otóż OPEC+ jest kartelem, to jest dowiedzione i on był bardzo, tam się doczekał bardzo nieciekawych recensji. Od zawsze to jest kość niezgody między Rosją a Stanami Zjednoczonymi i tak już zostało. Natomiast i tutaj widać, że interesy są rozbieżne. Im lepiej się powodzi krajom w OPEC+, czyli to jest, przypomnę, to jest OPEC, to jest skrót od słów Organization of Petroleum Exporting Countries.
Te kraje, które eksportują po prostu ropę naftową.
Eksportują, nie produkują, nie siedzą na ropie, tylko eksportują. Czyli tych, którzy są aktywni na rynku. I tu im lepiej się działo krajom OPEC+, tym gorzej się działo producentom amerykańskim. Amerykanie nie należą do OPEC-u, ani do OPEC-u+, oczywiście. Natomiast gdyby doszło do sojuszu w tej chwili między Rosją a Ameryką, no to ten schemat, który jest dychotomiczny i dzięki temu mamy jakiś przynajmniej pozór konkurencji na rynku ropy naftowej, oczywiście by się załamał, dlatego że interesy Rosji i Stanów Zjednoczonych byłyby wtedy wspólne na tym rynku, do czego doprowadzić, czemu trzeba, krótko mówiąc, nawet przeciwdziałać.
Czyli byłaby taka zmowa, tak?
No zmowa, nie zmowa, no wspólnota interesów to nie zawsze jest zmowa, no to jest po prostu wspólnota interesów. No jeżeli mamy, możemy to mówić zmowa, jeżeli mamy to ze wszystkich stron świata, tak jak mamy w grupie krajów OPEC. Natomiast tutaj, no rzeczywiście ta dwubiegunowy świat ropy, który mamy, by się po prostu załamał.
Ale ja powrócę do tego pytania dotyczącego, bo to jest taki bardzo globalny obraz sytuacji. Ja powrócę do tego pytania dotyczącego naszego regionu i przede wszystkim Polski, no bo Polskę mamy tutaj głównie na myśli, prawda, i w sercu. Czy to jest źle, jeśli Amerykanie wbiją się takim klinem pomiędzy Niemcy i Rosję? Mówię zarówno o gazie, jak i o ropie.
No więc właśnie, bo to znaczy jakim klinem? Bo czy były, jeżeli miałyby być samodzielne, to w ogóle to nie wchodzi w rachubę. Musiałyby być albo stowarzyszone, czy w sojuszu, albo we wspólnocie interesów z Rosją, albo z Niemcami. Bo ten klin, który jest między Rosją a Niemcami, jak pan to nazwał, to nie jest klin, który czeka na nowego właściciela. Zawsze takim granicznym obszarem i granicznym terenem dla dostaw ropy była Polska rzeczywiście i Słowacja tylko w mniejszym stopniu, bo oni mieli większą skłonność do współdziałania z Rosjanami, a my mniejszą. I to była Polska. Jeżeli byśmy mieli teraz do czynienia z sojuszem, jak powiedziałem to już wcześniej, no nie chcę się powtarzać za często, sojuszem rosyjsko-amerykańskim, no to krótko mówiąc, możemy się pożegnać z jakąkolwiek konkurencją. A jak się pożegnać z konkurencją, to zgodnie ze wszystkimi i zdrowym rozsądkiem i ze wszystkimi, z całym acquis communautaire, czyli z dorobkiem prawnym Unii, jak się pożegnamy z konkurencją, to się pożegnamy z niskimi cenami.
Tak. Ja może chciałbym zarysować takie dwa scenariusze, bo pan o tym wspomina. Albo Amerykanie dogadają się z Rosjanami, albo Amerykanie dogadają się z Niemcami. To pomówmy o tym scenariuszu, że Amerykanie dogadują się z Rosjanami, bo w grę wchodzi nie tylko przejęcie...
No to katastrofa.
Tak, nie tylko przejęcie, ale tak w praktyce, bo to chodzi o zarówno gazociągi Nord Stream, prawda? Tutaj w grę wchodziłby amerykański inwestor, ale chodzi też o udziały w niemieckich rafineriach, prawda? W Schwedt, w Karlsruhe... Bo one należą do rosyjskiego Rosnieftu, prawda? Co by się stało, jeśli Amerykanie by to przejęli?
Wie pan, no oni by wtedy w naturalny sposób dążyli do skojarzenia tych własności w rafineriach, czy udziałów w rafineriach, bo to są dosyć poważne udziały rosyjskie, gdyby je przejęli. Tam sięgał nawet 28% w przypadku Bayern Oil, czyli tego południowej rafinerii, to jest, ale nawet jak Karlsruhe, czy tam Schwedt, to jest 20 parę %, czyli duży procent. Dążyliby do tego, żeby mieć stabilne dostawy, oczywiście rurociągowe. I teraz pytanie, czy skierowaliby się w kierunku dostaw płynących z Morza Północnego, które w większości są już zagospodarowane i głównie płyną do Europy z Morza Północnego, płynie głównie do Wielkiej Brytanii i do Belgii, nie mówiąc o Francji i Niemczech, czy skłanialiby się do brania ropy do przerobów w tych rafineriach, które by teoretycznie mieli przejąć.
No to by było logiczne, prawda?
I wtedy, co też by było logiczne, do tej pory, do wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, rafinerie były zasilane i z jednego, i z drugiego kierunku, to znaczy i z Morza Północnego, rafinerie niemieckie, i z morza, i w przypadku Szwecji, Lojny, takich dwóch rafinerii w Niemczech, były zaopatrywane ze wschodu, czyli rurociągami, rurociągiem Przyjaźń głównie i taki porządek rzeczy był. Po czym się te dostawy rurociągiem Przyjaźń skończyły, bo Rosjanie je wstrzymali, a z kolei własność w rafineriach niemieckich została przejęta przez państwo niemieckie na zasadzie powiernictwa, chyba takiego podobnego do tego z 1990 roku, Treuhandanstalt został na tym rozciągnięte powiernicze zarządzanie. No i teraz pytanie, w którą stronę Rosjanie, Amerykanie po ewentualnym przejęciu rafinerii niemieckich chcieliby się zwrócić, w kierunku tego z tych wschodnich dostaw, czy nie? Jeżeli w kierunku wschodnich dostaw, co też byłoby, nie byłoby takie bardzo dziwne z punktu widzenia cynicznego rachunku takiego ekonomicznego, rynkowego, no to rzeczywiście będziemy pod dużą presją i bardzo poważnie nasze bezpieczeństwo energetyczne się pogorszy.
Ale polepszyłoby się bezpieczeństwo europejskie i polskie, gdyby to Niemcy z Rosjanami mieli wyłączność i monopol na właśnie te dostawy?
Do tej pory mieli.
No właśnie, o tym mówię, panie ministrze. I to było dla nas zagrożenie, a minister Sikorski nawet mówił wtedy, że to jest nowy pakt Ribbentrop-Mołotow.
No to on mówił przy innej okazji, nie przy okazji dostaw ropy, tylko gazu, ale wszystko jedno.
No tak, ja mówię ogólnie tak. Mówił,
tak jest. W każdym razie rzeczywiście no mieliśmy i mieliśmy rzeczywiście bardzo poważne zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego Polski z powodu tego takiego ułożenia interesów rosyjsko-niemieckich. W sposób oczywisty, a wręcz manifestacyjny.
No właśnie, zagrożona była Polska, wspólnego. Zagrożona była Ukraina, nawet się mówi o tym, że właśnie ten układ spowodował tak naprawdę wojnę w Ukrainie. Panie ministrze, ja powrócę do pana drugiej opcji, to znaczy Amerykanie dogadują się z Niemcami. Jaka byłaby korzyść tutaj? Bo pan mówi, że to jest bardziej korzystne rozwiązanie.
No tak, to znaczy moim zdaniem tak, dlatego że wtedy zagrożenie dla bezpieczeństwa byłoby dużo mniejsze, pozostałaby w skrajnym, na drugim biegunie zostałaby Rosja ze swoimi dostawami, która cały czas próbowałaby oczywiście z tymi dostawami się na rynek europejski, bardzo lukratywny, dostać zarówno gazu, jak i ropy. Co powoduje z kolei naturalną presję na niskie ceny, niższe, nie niskie, bo to niskich już nigdy nie będzie, ale niższe ceny ze strony dostawców zachodnich, wliczając to amerykańskich. Także ten układ konkurencyjny byłby właściwy, zwłaszcza że Unia Europejska musiałaby dopuścić Amerykanów na swoich warunkach do tych rafinerii i do tego rynku,
tak.
co oznacza, że to byłyby warunki konkurencyjne, przynajmniej zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami w Unii Europejskiej.
Panie ministrze, pan ma takie biznesowe spojrzenie. Panie ministrze, pan ma takie biznesowe spojrzenie. Oczywiście to jest logiczne, prawda, że coś jest opłacalne, mniej opłacalne, ale ja wrócę do tego słowa klucza w moim wstępie, to znaczy bezpieczeństwo. To nie jest tylko kwestia ceny, to jest też kwestia geopolityczna, a nawet militarna. Jak widzimy, że Rosjanie stosowali taką technologię, prawda, zamiast tanków, tankowce, prawda, wywierali presję, mogli zakręcać kurek. Czy ta obecność amerykańska tutaj, jakkolwiek ona by nie wyglądała, czy ona nie jest korzystniejsza niż to, co było przed wojną w Ukrainie?
Tak, oczywiście, że jest korzystniejsza, dlatego że po ostatnich decyzjach głównie Gazpromu, chociaż to właściwie jest decyzja kremlowska, czyli polityczna decyzja rosyjska, dostawy surowców energetycznych do Europy zostały oficjalnie zamknięte. My wiemy wszyscy, że te zakazy rosyjskie z jednej strony, a z drugiej strony sankcje wprowadzone przez Unię Europejską są nagminnie i w sposób uporczywy łamane i naginane. Tak się rynek bardzo dobrze nauczył, niemiecki rynek również. Natomiast to jest oczywiście dla nas korzystne, dlatego że brak surowca rosyjskiego, który pozornie był tani, ale prowadził do ogromnego uzależnienia i potem niebezpieczeństwa, jak poucza przypadek ukraiński militarnego.
A my z tego tranzytu właściwie nic nie wyciągaliśmy, żadnych korzyści dla siebie tak naprawdę, prawda? Bo to były symboliczne.
Nie, myśmy byli cały czas pod tym zagrożeniem i żyliśmy w cieniu tego zagrożenia i tak było. Znaczy udało się to przełamać, bo nam się udało w Pegnigu, to jeszcze była taka firma od gazu, nam się udało to przełamać, dlatego że zapewniliśmy sobie bardzo dobre dostawy
na to bardzo Baltic dobre, Pipe, tak.
Dostawy gazu ziemnego LNG z Rosji, ze Stanów Zjednoczonych oczywiście i jednocześnie rurociągowego z Norwegii, co znakomicie mogło zastąpić i zastępuje do tej pory z powodzeniem dostawy rosyjskie.
To tak na koniec, panie ministrze, bo czas nas goni troszkę. Za chwilę będą fakty RMF FM za 6 minut. Ostatnie pytanie. Czy jeżeli dojdzie do tej naprawy Nord Stream 2, prawda, no i popłynie tutaj gaz tymi rurociągami, czy to będzie jakieś zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, na przykład dla Baltic Pipe?
Dla Baltic Pipe bezpośrednio nie będzie, bo to będzie zagrożenie oczywiście dla rynku, dlatego że ten gaz będzie nie tylko będzie miał ujście, czyli będzie znajdzie odbiorców w Niemczech, ale również Niemcy będą usiłowali, tak jak zawsze to robili, niemieckie firmy, bo to Niemcy to jest za duże uproszczenie, tylko niemieckie firmy, usiłują z siebie zrobić tak zwanego gatekeeper dla Europy i będą usiłowały tym gazem handlować dalej do Europy, to znaczy i do Polski również.
A bezpieczeństwo związane z infrastrukturą, która tam też jest, prawda? Mówię o sieciach, prawda, światłowodowych, no tej całej infrastrukturze towarzyszącej gazociągom. Czy to nie jest zagrożenie z punktu widzenia NATO na przykład?
Znaczy z punktu widzenia NATO to oczywiście, że jest zagrożenie, dlatego że zagrożenie atakiem na takie obiekty infrastruktury cały czas istnieje. Ja tutaj odsyłam do informacji na temat obrony przed takim zagrożeniem, które uprawia uprawia i Finlandia, i Szwecja, i bardzo jasno się tym chwalą. Wręcz podają recepty, jak to robić. Więc tutaj oczywiście zagrożenie by było, dlatego że musielibyśmy się liczyć z tym, że byłaby zwiększona aktywność floty bałtyckiej, rosyjskiej, czyli dawniej sowieckiej, wzdłuż tego rurociągu, a to zawsze w ruch floty wojennej, czyli okrętów wojennych rosyjskich, stanowi no, najwyższego stopnia zagrożenie i alarm dla bezpieczeństwa jakiegokolwiek kraju.
Panie ministrze, bardzo panu dziękuję. Mimo pańskiego pesymizmu na początek, że nie uda nam się przebić przez ten szum informacyjny, ja mam wrażenie, że jednak nam się trochę udało. Panu się udało przede wszystkim. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
Udało się wspólnie, ale oby się udawało dalej. Dobra.
Właśnie. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Serdecznie dziękujemy. Pan Piotr Woźniak był gościem Radia RMF24.